Przez ostatnich kilka moich usług mówiłem o czym właśnie? Pamiętacie, o czym mówiłem? O czym to mówiłem? Mówiłem o modlitwie. Dokładnie 3 usługi poświęciłem temu. Pierwsze kazanie, czy znasz głos Jezusa? Wskazywałem na to, aby otrzymać i czerpać obfitość i błogosławieństwo od Pana. Potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać głos Jezusa. Bo Pan Jezus powiedział, że owce moje mój głos znają. A więc mówiłem o tym, czym jest modlitwa, jakie są powody do uwielbienia Pana, zasady efektywnej i skutecznej modlitwy. W drugim moim kazaniu Bóg mówi, dlaczego nie słyszysz. Stwierdziłem, że Bóg zawsze słyszy, przemawia i odpowiada. Jeżeli nie słyszymy Bożej odpowiedzi, to problem leży po naszej stronie, bo mamy problem z dostrojeniem się do Bożego sposobu komunikacji. Bóg często mówi nie, Bóg często mówi tak, czasami Bóg mówi poczekaj, nie teraz. Bóg w różny sposób przemawia poprzez spisane swoje słowo, poprzez głoszone słowo, poprzez innych, których używa, gdy udzielają nam porad, gdy Pan ich użyje w słowie proroczym. Także Bóg chce przemawiać do nas bezpośrednio, poprzez Świętego Ducha do nas, gdy spędzamy czas z Nim na rozmowie, w modlitwie. Powiedziałem wtedy też o przeszkodach w słyszeniu i tak jak już zasygnalizowałem wtedy, wielu wierzących ludzi ma chorobę duchowych uszu. Dlatego nie może słyszeć Pana, nie może słyszeć Jego głosu. Trzecie moje kazanie. Bóg mówi, jak Go usłyszeć. Pokazałem, że modlitwy się uczymy. Uczniowie, gdy przyszli do Jezusa, być może widzieli, jak On się modli, słyszeli, jak się modli, powiedzieli, Panie, naucz nas się modlić, bo chcemy się modlić tak jak Ty. A więc uczymy się modlitwy. Powinniśmy prezentować odpowiednią postawę. Pan Jezus dał nam wzór modlitwy w modlitwie pańskiej i także mówiłem o tym, w jaki sposób możemy nauczyć się umiejętności słyszenia. Nie będę tego powtarzał, jest to nagrane, można sobie to odsłuchać. Podsumowując, można powiedzieć, każdy z nas, każdy człowiek wierzący powinien rozwijać swoją osobistą relację z Bogiem. Każdy wierzący powinien uczyć się rozmowy z Bogiem. Dziś chciałbym powiedzieć o innym aspekcie życia modlitewnego i chciałbym zadać nam pytanie. Z czym kojarzy się nam zbór? Jeżeli dzisiaj wybieraliśmy się do zboru, to jak mówimy, gdy idziemy na to miejsce? Jakich używamy stwierdzeń? Na przykład idę do kościoła. Idę do społeczności. Idę na nabożeństwo. Ktoś tu coś mówił? Idę do zboru. Idę na nabożeństwo. Myślę, że tak. Najbardziej błędne powiedzenie, to wynika z uwarunkowań, w których żyjemy, brzmi idę do kościoła. Bo kościół to my. A więc nie możemy iść do kościoła, bo my tworzymy kościół, niezależnie gdzie się znajdujemy jako ludzie wierzący. Pan Jezus powiedział, gdzie 2, 3, tam jest już kościół. A więc nie możemy iść do kościoła. W sensie budynku. My tworzymy kościół. Mówimy, idziemy do zboru, mając na myśli budynek. Mówimy, idziemy na nabożeństwo, mówiąc, w jakim celu idziemy. Choć nie do końca, bo nabożeństwo to jeszcze różnie można zrozumieć. Ale wiecie, co powiedział Pan Jezus? W Ewangelii Mateusza, od niej rozpocznę i to tylko zacytuję, 21 rozdział, 13 wiersz. Pan Jezus powiedział, że miejsce spotkań wierzących ludzi powinno być nazwane domem modlitwy. Nikt tego nie powiedział, nie słyszałem bynajmniej. Pan Jezus powiedział, ktoś powiedział, to dobrze. Pan Jezus powiedział, że miejsce spotkań ludzi wierzących powinno być nazwane domem modlitwy. I chcę dzisiaj powiedzieć o modlitwie Kościoła jako społeczności wierzących. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego, bracia i siostry, sprawę, czy nie, ale wskutek modlitwy tworzymy historię, tworzymy rzeczywistość, tworzymy wydarzenia i fakty, bo nic nie dzieje się bez modlitwy. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Tytuł mojego dzisiejszego kazania: jaką rzeczywistość tworzysz? Jaką rzeczywistość tworzysz? Gdy popatrzymy na rozwój Kościoła, który rozrósł się od społeczności górnej izby do potężnego, olbrzymiego rozmiaru Kościoła aż po krańce ziemi, to z łatwością odkryjemy tajemnicę sukcesu, powodzenia pierwszego Kościoła. Tą tajemnicą było trwanie w modlitwie. Kościół zrodził się z modlitwy. Gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 14 wiersz, Dzieje Apostolskie 1:14, czytamy, że gdy apostołowie wrócili po odprowadzeniu, jeżeli tak możemy powiedzieć, Jezusa na górę i zobaczeniu, jak Ojciec go wziął, gdy Pan Jezus w niebo wstąpił, wrócili do Jerozolimy z Góry Oliwnej i czytamy 14 wiersz, że byli tam zgromadzeni ludzie na piętrze. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Ci wszyscy ludzie trwali jednomyślnie w modlitwie. O co się modlili? Modlili się o to, co Pan Jezus im powiedział wcześniej. Nie oddalajcie się, ale oczekujcie na obiecaną obietnicę. Obiecana obietnica od Ojca. Nie oddalajcie się, nie rozchodźcie się, ale trwajcie w modlitwie. I oni trwali, wyrażali posłuszeństwo tym i trwali. I zesłanie Ducha Świętego nastąpiło podczas ich wspólnego spotkania, wspólnej, jak mniemam, modlitwy. Bo drugi rozdział rozpoczyna się znowu od stwierdzenia, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. A oni, gdy byli na jednym miejscu, to się modlili, trwali w modlitwie. Pierwszy Kościół prowadził regularne aktywności. Było pewnego rodzaju życie zborowe. Drugi rozdział, 42 wiersz, czytamy: i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc Kościół, gdy się spotykał, to było nauczanie, to mieli poczucie wspólnoty, jedności, to obchodzili Wieczerzę Pańską, choć nie w takim wymiarze jak my dzisiaj, bo jednak 2000 lat, które minęło, inaczej dzisiaj. Dla nich to było łamanie chleba, gdy spotkali się podczas normalnego przebywania ze sobą. Na koniec takiego spotkania mówili: a teraz połamiemy się chlebem jako symbol naszej jedności i to, co Pan Jezus nam obiecał, powiedział i przykazał. I po prostu jako wierzący obchodzili taką wieczerzę. Spotykali się na łamaniu chleba i spotykali się na modlitwie, na spotkaniach modlitewnych. Więcej możemy powiedzieć, przyglądając się pierwszemu Kościołowi, że pierwszy Kościół miał wyznaczony czas na modlitwę. Trzeci rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia: a Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. Która to jest 9:00 wedle naszego czasu? Która? 3:00. Tak, 9:00 godzina dnia. Od 6:00 rano Żydzi liczyli czas, a więc o 15:00 godzinie naszego czasu w świątyni Kościół miał wyznaczony czas na modlitwę. Przychodzili, aby się modlić, aby spędzać czas w modlitwie. Możemy powiedzieć więcej. Kościół miał zwyczaj wspólnej modlitwy. 4 rozdział, 23. 24 wiersz, gdy Piotr i Jan, gdzie musieli stawić się przed radą, zostali zwolnieni, wrócili do społeczności, do wierzących, do zboru, czytamy, że gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi, ci zaś, a więc cały zbór, Gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i zaczęli się modlić społecznie, razem. Modlili się o co? Dalej czytamy 29 wiersz. Panie, spójrz na pogróżki ich, dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. 30 wiersz. Oni oczekiwali na cuda. U nas jest napisane, gdy Ty wyciągasz rękę. Dokładnie moglibyśmy przetłumaczyć, wyciągnij rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego Jezusa. To była ich modlitwa. Panie, przede wszystkim chcemy w odwadze głosić Twoje słowo. Panie, chcemy doświadczać Twoich cudów i znaków. To jest naszą modlitwą, modlitwą Kościoła. Czytamy 31 wiersz, że gdy skończyli modlitwę, Pan Bóg się do tego przyznał. Potwierdził to takim lokalnym trzęsieniem ziemi, tego miejsca, w którym się spotkali. Zostali ponownie napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą. A więc stało się to, o co prosili. Bo mieli w zwyczaju wspólnie się modlić. Możemy powiedzieć jeszcze więcej. Modlitwa była priorytetem życia zboru. Szósty rozdział, czytamy, zaczęły się pewne nieporozumienia. Niektóre z wdów czuły się źle traktowane, źle obsługiwane przy stołach, gdzie wydzielano posiłki, pieniądze i inne rzeczy. I to doszło do apostołów. I oni powiedzieli, słuchajcie, wybierzcie ludzi, którzy będą to dobrze robić, bo my musimy robić coś innego. My nie możemy jako przywódcy zająć się usługiwaniem przy stołach, bo my musimy czegoś pilnować. My musimy pilnować, czwarty wiersz mówi, modlitwy i służby słowa. A więc były priorytety w tym zborze. I przywódcy, liderzy wiedzieli, że nie mogą dać się pochłonąć innym rzeczom, bo są odpowiedzialni za duchowy aspekt tej społeczności. Dlatego wyznaczyli innych, którzy diakonów, którzy pomagali, którzy wspierali, którzy wydzielali porcje i pieniędzy, i jedzenia, i ubrań, i wszystkiego, co było potrzebne tym, którzy nie mieli. Ale przywódcy mówią, my musimy skoncentrować się na modlitwie. Gdy patrzymy dalej, analizując życie pierwszego Kościoła, to zauważamy, że modlitwa była narzędziem działania. Gdy przyszły trudności, gdy przyszło prześladowanie, gdy przyszły uwięzienia przywództwa, co robił Kościół? 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytamy o jednym takim przypadku, gdy Piotr został uwięziony w więzieniu. 5 wiersz. Czytamy, strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Kościół trwał w modlitwie. To było narzędzie, które używali. Powiedzieli sobie, my nie mamy siły sprawczej, aby pójść i uwolnić Piotra z więzienia, bo gdy tylko się tam stawimy, to także i nas aresztują i wielu z nas także zginie podobną śmiercią, jak bodajże Jakub, brat Jana, który został ścięty. A więc co nam pozostało? Pozostało nam wołać do Pana, wzywać imienia Bożego i modlić się za Piotrem, stawiać się za nim. 12 wiersz tego samego rozdziału. Gdy Bóg w cudowny sposób odpowiedział na modlitwę, Piotr wychodzi z więzienia w cudowny sposób. Czytamy, gdy sobie to uświadomił, że już wyszedł, że jest poza więzieniem, że Pan posłał anioła, który pomógł mu wyjść, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Znowu widzimy Kościół modlący się, Kościół zgromadzony razem na modlitwie. A więc modlitwa była narzędziem działania, czy to w trudnościach, prześladowaniach, trwali razem, czy też w działaniu misyjnym. 13 rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, może od drugiego wiersza, zbór w Antiochii. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, Rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę, Saula do tego dzieła, do których ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i ich wyprawili. I znowu, modlitwa jest narzędziem. Odprawiali służbę pańską, a więc odprawiali nabożeństwa, modlitewne spotkania i pościli, a więc trwali przed Panem ciągle w tej wspólnocie. Duch Święty mówi, chcę, aby Barnaba i Saul w tym byli użyteczni, chcę ich misyjnie wysłać. I Kościół mówi, dobrze, znowu modlili się o nich, pościli, nałożyli ręce i ich wypuścili w ochronie modlitwy, aby szli i czynili Boże dzieło. I dalej czytamy o Barnabie, Saulu, w jaki sposób Bóg ich zaczął używać. A więc modlitwa była narzędziem działania w ręku zboru, czy w prześladowaniach, czy w misji. Dlatego możemy stwierdzić już po tych kilku przykładach, że całe życie pierwszego Kościoła naznaczone było modlitwą. Całe życie pierwszego Kościoła nasiąknięte było modlitwą. Gdziekolwiek byśmy nie popatrzyli, to w większości przypadków oni się zawsze modlili. A więc trwali w modlitwie. I chciałbym, abyśmy uzmysłowili sobie tę samą prawdę. Jeżeli chcemy budować i tworzyć historię, jeżeli chcemy zgodnie z modlitwą Jezusa i wzorem modlitwy, niech Twoja wola się spełni, niech Twoje królestwo przyjdzie, jeżeli chcemy tego, to musimy jako zbór się modlić. Musimy być zborem modlącym się. Musimy być społecznością ludzi modlitwy. Oczywiście to zaczyna się od naszych komnat, od naszych komór modlitw, jak powiedział Pan Jezus, ale to później ma przełożenie, że spotykamy się razem na modlitwie, bo oni dokładnie czynili to samo. Prowadzili swoje życie modlitewne w swoich domach, ale także jako Kościół spotykali się na modlitwie. Byli razem w modlitwie, trwali w modlitwie. Jakie są powody wspólnej modlitwy Kościoła? Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego mamy spotykać się razem i modlić? Czy nie wystarczy, że każdy z nas w jakiś tam sposób sam sobie rzepkę skrobie w tej duchowej modlitwie? Patrząc na Dzieje Apostolskie, nie. Niewystarczające jest to, bo poprzez wspólne spotykanie się znowu mówimy o jedności, stajemy w jedności, a Bóg honoruje jedność. Nie spotykamy się oddzielnie, porozrzucani, choć za to jesteśmy odpowiedzialni, każdy z nas ma prowadzić życie modlitewne, ale gdy przychodzimy do Pana jako Kościół, stoimy razem jako symbol, wyraz jedności, trwania w jedności przed Panem. A więc dlaczego powinniśmy się modlić? Wspólnie modlić, być na modlitwach Kościoła. Cztery powody. Pierwszy, stan duchowego konfliktu. Jesteśmy w stanie duchowego konfliktu. Efezjan, 6 rozdział, 12 wiersz mówi nam, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich, niebieskich. Gdyż bój toczymy. Bój toczymy. W liście do Rzymian, 15 rozdział, 30 wiersz, Paweł zachęca ludzi, aby razem z nim w walce modlitwy stanęli, aby razem z nim walczyli. 15:30 on mówi, proszę was bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach. Walczyli w modlitwach. A więc wspólnie modlimy się, bo jesteśmy wszyscy jako Kościół, jako ludzie wierzący w stanie duchowego konfliktu. Duchowa walka toczy się nieustannie. To nie jest tak, jak kiedyś mówiliśmy na temat duchowej walki. To nie jest, duchowa walka to nie jest jak wydarzenie sportowe. To nie jest, że się umawiamy z diabłem, że dzisiaj przyjdziemy sobie pograć w piłkę lub w koszykówkę lub w hokeja. To nie jest wydarzenie sportowe i umawiamy się, że gramy 2 razy 30 minut lub może jak W hokeja to 3/4 po ileś tam minut lub w koszykówkę 4/4 po ileś tam minut, ale później jak sportowcy dziękujemy sobie za walkę i każdy idzie do swojego domu i za tydzień znowu się spotykamy. My tak w poniedziałki robimy, gramy w siatkówkę. I jest tam walka, w piątki też. W piątki niektórzy, ci bardziej sportowi niż duchowi. Przepraszam za określenie, ale nie, oczywiście. To jest pokazane i też walczymy, jest ambicja, jest walka, ale klepniemy się na koniec, w rękę, dziękujemy, wszystko jest okej. Okay. Idziemy do domu, koniec, za tydzień nowy mecz. Ale w duchowym konflikcie tak nie jest. Duchowy konflikt toczy się nieustannie. Każdy z nas w tę duchową walkę jest wciągnięty, zaangażowany. Oczywiście na różnych płaszczyznach, ale czy chcemy tego, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy w to wierzymy, czy nie, jesteśmy, jeżeli staliśmy się dziećmi Bożymi, zaangażowani w konflikt, bo nie jesteśmy na swoim terytorium. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa w miejscu, w którym nas postawił, ale to nie jest nasza ojczyzna. A więc jesteśmy na wrogim terenie i komuś nie podoba się, że tu jesteśmy. I dlatego prowadzi nieustanną walkę z Kościołem. Szatan to realny wróg. Jego celem jest zniszczyć Kościół, sponiewierać Kościół, zniszczyć każdą osobę wierzącą. Pan Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz, przyszedłem, aby owce miały życie prawdziwe i obfitowały, ale wróg, nieprzyjaciel, złodziej przychodzi po co? Aby kraść, zażynać i zabijać. Zobaczcie, jakiej terminologii używa Pan Jezus. On nie mówi pograć sobie w piłkę, pobawić się, ale mówi o śmierci, o tym, że jego celem jest unicestwienie owiec Chrystusa. To jest cel. Dlatego musimy być świadomi, że potrzebujemy się modlić, bo jesteśmy w stanie duchowego konfliktu. I co najgorsze, nie możemy z diabłem umówić się na zasady walki. Bo tu ten bój, który toczymy, to wolna amerykanka. Diabeł nie przestrzega żadnych reguł. Dzisiaj ci powie, okej, możemy walczyć tak, ale jutro już to nie obowiązuje, bo on zmienia zasady, zmienia reguły, bo jest kłamcą, bo jest oszustem i zrobi wszystko, żeby cię zniszczyć. Dlatego potrzebujemy stać razem w modlitwie, bo jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt. To po pierwsze. Po drugie, potrzebujemy wspólnej modlitwy, modlitwy Kościoła, siebie nawzajem, bo żyjemy w trudnych czasach. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, rozpoczyna się takim stwierdzeniem. 2 Tymoteusza 3:1 i poniżej. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Paweł stwierdza, w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że my nie żyjemy w dniach ostatecznych. My żyjemy w ostatecznych godzinach. Gdy się patrzy na wydarzenia historii, to już naprawdę ostatni gwizdek. Jest za 5 północ, jeżeli moglibyśmy tak powiedzieć. Patrząc na wszystkie wydarzenia polityczne, wszystkie aspekty, na to nie miejsce i czas teraz, ale jesteśmy w bardzo trudnych czasach. Jeżeli wtedy Paweł już mówił do Tymoteusza, że w dniach ostatecznych trudne czasy nastąpią, to biorąc pod uwagę Księgę Objawienia, która mówi, że zło jeszcze bardziej będzie złe, że grzech będzie jeszcze bardziej grzeszny, jeżeli tak możemy powiedzieć, to tak w czasach godzin ostatecznych wygląda to. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem. Czyż tak nie jest? Jest. Gdy patrzymy na życie ludzi, gdy patrzymy na życie niektórych wierzących, to zauważamy, że tak jest. Świat znalazł się w ślepym zaułku. Problemy ludzi są bardzo, bardzo skomplikowane. I tylko przez modlitwę mamy dostęp do Bożych zasobów rozwiązania sytuacji. Tylko dzięki modlitwie możemy liczyć na Boże rozwiązanie problemów, bo w swojej mądrości często nic nie zrobimy i nie doradzimy innym, bo tak skomplikowane są sytuacje niektórych ludzi. Ja nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy radzą się o coś tam i gdy słucham historii ludzi, to nic nie można doradzić o własnej mądrości, bo nie ma rozwiązania, gdy popatrzeć na to. Nie ma. Bo i tak źle, i tak niedobrze. Nie ma. Ale dzięki Bogu mamy kogoś, kto wie, jak to rozwiązać. Dlatego potrzebujemy wspólnej modlitwy. Potrzebujemy liczyć na Boże rozwiązania i mieć dostęp do Bożych zasobów. A tylko modlitwa jest drogą do tego, aby Bóg mógł nam odpowiedzieć, aby mógł nas poprowadzić. A więc potrzebujemy wspólnej modlitwy Kościoła, bo żyjemy w trudnych czasach. Po trzecie, potrzebujemy wspólnej modlitwy Kościoła, bo przechodzimy duchowe próby i doświadczenia. Piotr w swoim liście napisał coś takiego. Pierwszy rozdział pierwszego listu, 6 wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Pan Jezus. Mówi, jest trudno, przechodzicie doświadczenia, ale radujcie się wiedząc, że wasz cel jest inny, wiedząc, że to przechodzimy, wiedząc, że te różnorodne doświadczenia są naszym udziałem. To są próby, to są doświadczenia, duchowe wyzwania, przed którymi stajemy. I dalej on mówi w 5 rozdziale, Piotr, bądźcie trzeźwi, 8 wiersz. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. 1 Piotra, 5 rozdział od 8 wiersza. Kończąc ten list, Piotr jeszcze raz mówi to samo. Przechodzimy doświadczenia, przechodzimy prześladowania, przechodzimy trudności. Nasza wiara jest wypróbowywana. I gdy nasza wiara będzie testowana, to Piotr mówi, modlitwa pomoże nam nabrać sił do zwycięstwa. To modlitwa pomoże nam przejść przez doświadczenie. To wspólne wołanie do Pana pozwoli nam przebrnąć i uderzyć w mur, który wydaje się, że jest nie do rozbicia. Mówi, przeciwstawcie się diabłu, mocni w wierze, a Bóg wszelkiej łaski, do którego przychodzicie, On was przysposobi, utwierdzi, umocni, postawi na trwałym gruncie. Dlatego potrzebujemy wspólnych modlitw. Paweł w innym miejscu powiedział, jedni drugich brzemiona noście. I wyrazem niesienia wspólnego brzemienia jest to, że się modlę o brata i siostrę. Kiedy wiem, że przechodzi doświadczenie i trudność, mogę go zachęcić, mogę mu poradzić, mogę go wesprzeć dobrym słowem, ale jeżeli nie mogę mu w inny sposób pomóc, to mogę się o niego modlić, razem z nim się modlić. Dlatego potrzebujemy się we wzajemnych modlitwach. Potrzebujemy wspólnej modlitwy Kościoła, bo przechodzimy duchowe próby i doświadczenia. I po czwarte, ostatnie, powodem, dla którego powinniśmy wspólnie się modlić, to, że Bóg tego oczekuje. To jest Boże oczekiwanie od Ciebie i ode mnie, od Kościoła. W 1 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, od 1 wiersza, do 4 czytamy tak. 1 Tymoteusz, 2 rozdział, czytamy od 1 wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche, spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Paweł poucza młodego pastora, którego postawił nad zborem i mówi, pamiętaj, abyście jako Kościół nie zaniechali i nie zaniedbali modlitwy. Macie się modlić, zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienie za wszystkich ludzi. To jest waszą odpowiedzialnością, bo wy tworzycie historię, wy tworzycie rzeczywistość. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Modlitwa Kościoła jest rzeczą dobrą i miłą przed Bogiem. To jest powód, bo Bóg tego oczekuje, bo takie są Boże oczekiwania, abyśmy jako Kościół trwali w modlitwie. A jaki jest cel modlitwy, gdy się spotkamy razem? Jaki jest cel naszej modlitwy? Dwa cele. Nie dwie cele, tylko dwa cele. Ktoś mi tu podpowiada, widzę, ale to nie jest, to jest jedno z. To będzie później, w tej drugiej celi. Ale pierwszy cel to uwielbienie Boga. To jest pierwszy cel, nadrzędny cel modlitwy. Każda modlitwa ma za zadanie przyniesienia Bogu chwały, dziękczynienia i uwielbienia. Dlaczego? Dlatego, że uwielbienie, chwała, którą zanosimy, ona jakby ściąga Bożą obecność i działanie. W psalmie 22 psalmista mówi, przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela, w chwałach swojego ludu. A więc gdy uwielbiamy Pana, gdy Go błogosławimy, Jego obecność się manifestuje. Prawdziwi chwalcy cześć oddają Bogu w duchu i w prawdzie. I ten temat, co to znaczy oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie, przeznaczę na inne kazanie. I kiedyś o tym też powiem. Co to oznacza? Bo dzisiaj nie mamy czasu na tym się skoncentrować. Co to znaczy oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie? Co Pan Jezus miał na myśli, rozmawiając z Samarytanką o prawdziwej chwale? Ale przede wszystkim celem naszej modlitwy, gdy przychodzimy razem, jest to, aby uwielbić Boga, aby Mu podziękować, aby Go wywyższyć, aby Go uwielbić, wyznając, kim jest. To jest nadrzędny cel. Uwielbienie naszego Boga. Po drugie, celem modlitwy Kościoła jest wstawiennictwo. Więc bardzo łatwe. Celem jest uwielbienie Boga i wstawiennictwo. Wstawiennictwo to rozmowa z Bogiem w czyimś imieniu lub w czyjejś intencji. To oznacza słowo wstawiać się. Dokładnie to znaczy stanąć między albo być pomiędzy. To oznacza wstawiennictwo, wstawić się. Pan Jezus jest przykładem wstawiennika, orędownika. Gdy modlił się w arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, powiedział, ja wstawiam się, Ojcze, modlę się i proszę za tymi, których mi dałeś, ale też nie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu, świadectwu uwierzą. On wstawia się. Potem czytamy w Hebrajczyków 7,25, że takiego nam przystało mieć właśnie arcykapłana, który, co jest tam napisane, wstawia się za nami. On wstawia się za nami. W Rzymian, gdy Paweł mówi o tym, co nas oddzieli od Bożej miłości, w 8 rozdziale 34 wiersz, mówi, czy to Pan Bóg, czy może Pan Jezus, czy prześladowania, ucisk. I gdy mówi o Jezusie, mówi, czy On nas potępi? Nie, bo On przecież wstawia się za nami. A więc pokazana jest rola Jezusa, który gdy w niebo wstąpił, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Oręduje za swoim Kościołem, za swoją oblubienicą. On stoi między Ojcem a nami. I to był cel Jego przyjścia, aby stać się arcykapłanem, który w naszym imieniu, imieniu grzesznego człowieka, będzie rozmawiał z Bogiem i dokona zadośćuczynienia za nasze grzechy i nasze nieprawości. W innym miejscu czytamy, że my teraz w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, że Pan Jezus już poszedł. Ale powiedział, nie zostawię Kościoła samego. Poślę Mu Ducha Świętego i będę z nimi. I celem Kościoła jest to, aby także wstawiać się, aby orędować, aby stanąć pomiędzy, aby być pomiędzy. Dziedziny wstawiania się. Jako Kościół, jako ludzie wierzący, powinniśmy modlić się za Kościołem, wstawiać się za Kościołem. Efezjan 6 rozdział, 18 wiersz. Czytamy: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I tu jest wcześniej mowa o tym, co już cytowałem, o duchowym boju. I kończąc te rozważanie o duchowej zbroi, o elementach tej zbroi, Paweł zachęca zbór w Efezie do modlitwy za wszystkich świętych. Co to oznacza? To w naszym wydaniu oznacza nasz lokalny zbór, braci i siostry, z którymi się widzimy, spotykamy, z którymi się widzimy tu na nabożeństwie, na grupach domowych, spotykamy się, znamy się. To jest nasz lokalny zbór. To są nasi święci. Uświęceni święci, którzy chodzą do tej samej społeczności, co my. Ale czy to wszystko? Nie. Za wszystkich świętych to nie tylko nasza lokalna społeczność, ale to modlitwa o Kościół, który jest w mieście. Akurat w naszym przypadku nie jest tylko jeden zbór, tylko są pozostałe zbory. Są tam ludzie wierzący, którzy tak samo dzięki łasce Bożej, jak i my, doświadczyli przebaczenia grzechów, na nowo się narodzili i tworzą Kościół. I w naszym mieście Kościół to 4 lokalne społeczności, które w innym miejscu, o innym czasie spotykają się i tworzą Kościół. To jest modlitwa o Kościół w tym mieście. To jest modlitwa o Kościół w Polsce. To jest modlitwa o Kościół na świecie. To jest modlitwa za wszystkimi świętymi. Świętymi, którzy zostali uświęceni, stali się dziećmi Bożymi, częścią Kościoła. To jest pierwsza dziedzina wstawiennictwa. Modlimy się jako Kościół, jako zbór, za siebie, za Kościół i szerzej. To przecież Pan Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół i bramy piekieł go nie przemogą. On jest budowniczym Kościoła i on jako inżynier chce swoją budowlę dokończyć. On chce, aby Kościół był zbudowany, aby był mocny, aby był silny. I w tym kontekście chciałbym, byśmy zacytowali Psalm 127, pierwszy wiersz, gdzie mówi: jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie zbuduje domu, tego duchowego domu, jeśli nasze modlitwy nie będą modlitwami zanoszonymi za Kościół, gdzie będziemy modlić się, aby Pan swój Kościół budował, to próżno będziemy się trudzić. Bo to On jest budowniczym Kościoła. Jemu zależy na tym, aby Kościół był mocny i silny i przemagał wszelkie ataki nieprzyjaciela i zwyciężał na tym wrogim terenie. Dlatego powinniśmy się modlić, aby Pan, który jest budowniczym Kościoła, mógł w swojej łasce ten Kościół budować, a my, abyśmy mogli się do tego przyczyniać. Drugą dziedziną wstawiennictwa powinniśmy modlić się za przywódców, wstawiać się za przywódcami. 19 werset 6 rozdziału listu do Efezjan, Paweł mówi: i módlcie się za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Mówi: módlcie się i za mnie. Paweł był przywódcą, Paweł był liderem, Paweł był apostołem stojącym na czele. I wszyscy stojący na czele potrzebują wsparcia i modlitwy Kościoła. Wszyscy potrzebujemy modlitwy innych, tym bardziej liderzy, tym bardziej pastorzy, starsi zborów, przywódcy, przewodnicy, ci, którzy stoją na czele, potrzebują modlitwy Kościoła. Powody? Dlatego, że mają większą odpowiedzialność przed Bogiem. Dlatego, że muszą podejmować wiele strategicznych, ważnych decyzji i są odpowiedzialni przed Bogiem za przewodzenie. Po drugie, są narażeni na pokusy, pożądliwości, wpływ tego świata, jak chciwość, pycha, władza, pieniądze, pożądliwość ciała, jak niemoralność, alkohol i inne rzeczy. Przywódcy są na to narażeni. Ja ciągle pamiętam, gdy byłem na wykładach brata Michała Chydzika, gdy mówił do przywódców o niebezpieczeństwach, to on powiedział, ja to zapamiętałem, o PKP. Ja to bardzo łatwo, bo PKP nam się kojarzy łatwo. Pycha, kobiety, pieniądze. Są trzy rzeczy, na które narażeni są przywódcy. Pycha, kobiety, pieniądze. I gdy patrzy się na historię wielu, wielu ludzi, to niestety jest narzędziem diabelskim. Dlatego przywódcy, starsi, liderzy potrzebują ochrony modlitwy. Są narażeni na takie rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że są na pierwszej linii frontu. Dlatego diabeł robi wszystko, żeby rozpadały im się małżeństwa, żeby następowały zdrady, żeby czuli się wypaleni, żeby diabeł miał na nich jakiegoś haczyka, jakiś haczyk. Ja czytam taką książkę, która mówi o zmianach w Kościele i jedno zdanie mnie bardzo uderzyło. Na temat modlitwy był rozdział, gdzie było napisane, że szataniści modlą się o rozpad małżeństwa każdej osoby w służbie, starszych, przywódców, pastorów. To jest ich modlitwa do diabła, aby małżeństwa pastorskie i ludzi w służbie były rozwalane, aby właśnie wychodziły zdrady, niemoralność i inne rzeczy. To jest ich modlitwą. Jaką rzeczywistość my tworzymy? Jaka jest nasza modlitwa do naszego Boga o przywódców? Bo są narażeni na niebezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że diabeł wie, zgodnie z zasadą, gdy uderzę w pasterza, owce będą rozproszone. I on woli skoncentrować się na przywódcach, bo gdy uderzy, to wpływ takiego upadku dotyka wiele, wiele osób. Dlatego módlmy się o przywódców. Potrzebują oni naszej modlitwy, bo są obiektem krytyki i pomówień. Ja nie mam nic przeciwko konstruktywnej krytyce. Nie mamy być ślepi i milczeć, gdy widzimy zło, które czynią przywódcy. Nie, to nie o to chodzi. Bo możemy popełniać błędy i popełniamy błędy. Nie mamy być ślepi i milczeć. Ale chodzi mi o to, żeby nie krytykować i nie pomawiać. Ale bardziej, aby modlić się, aby być ochroną w modlitwie. I rada dla tych, którzy gdzieś tam może często wypowiadają lekko słowa na temat przywódców. Tyle samo czasu, ile poświęcasz na mówienie innym ludziom o przywódcach, poświęć na mówienie tego samego Panu Bogu, żeby ich zmieniał. Dobrze? To jest taka rada dla tych, którzy mogą narzekać. Tyle samo czasu poświęć przed Bogiem. To jest: Boże, brat Andrzej jest taki straszny. Potrzebuje mojej modlitwy. Nie mogę z nim żyć. Jest okropny. Przeszkadza mi. Denerwuje mnie. Proszę Cię, żebyś go zmienił. Super modlitwa o mnie. Naprawdę. A przy okazji możesz mi powiedzieć, że taki jestem, żebym się mógł zmieniać, jeżeli w stosunku do Ciebie taki jestem. To jest to przykład. Bo ja mogę mówić sobie dużo o kimś, ale co robię, żeby pomóc mu się zmienić? Szczególnie przywódcy potrzebują ochrony modlitwy. A więc wstawiamy się za Kościołem, wstawiamy się za przywódcami, wstawiamy się za niezbawionymi. 20 wiersz mówi: dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym mógł tę Ewangelię z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Paweł mówi: módlcie się za świętymi, módlcie się o liderów, przywódców i módlcie się o to, aby Ewangelia była zwiastowana niezbawionym. Jest to ponadczasowe przesłanie i każdy z nas odpowiedzialny jest za rozprzestrzenianie się Ewangelii. Modlimy się o to i stajemy się świadkami Jezusa. Jest możliwość złożenia świadectwa, Bóg chce, abyśmy to czynili. Ale przede wszystkim każdy z nas codziennie powinien wołać i gdy razem jesteśmy, powinniśmy wołać, aby Ewangelia była zwiastowana, aby dochodziła do ludzkich serc i czyniła przemianę. Jakbyśmy to zilustrowali? Jest taki doskonały przykład w Starym Testamencie. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, jest opis jednej z walk z Amalekitami. Drugi rozdział, druga księga, 17 rozdział, od 8 wiersza. I tym chciałbym zilustrować, że wszyscy jesteśmy potrzebni, wszyscy jesteśmy zaangażowani i Bóg oczekuje od każdego z nas zaangażowania w modlitwie, aby odnieść zwycięstwo. 8 wiersz. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. To, co już powiedziałem, bitwa z wrogiem. To jest coś normalnego. Jesteśmy zaangażowani w konflikt duchowy, czy chcemy, czy nie. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów, wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Cały lud został zaangażowany. Wszyscy są potrzebni. Ścisła współpraca i współdziałanie. Sam Jozue by nie wygrał. Potrzebne było wsparcie. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Potrzebne było wsparcie modlitewne, bo Mojżesz tutaj reprezentuje właśnie wstawiennika. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Mojżesz wstawia się, ale zauważamy, że to było za mało. Jeden wstawiennik to za mało. Jedna osoba modląca się to za mało. Wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim, a Aaron i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Potrzebna była większa liczba osób zaangażowanych w modlitwę, we wstawiennictwo, w podniesione ręce, które symbolizują modlitwę i wołanie do Pana. I działanie, i modlitwa, a więc Jozue i żołnierze, którzy walczyli, i Mojżesz, Aaron i Hur, którzy podtrzymywali jego ręce i wstawiali się, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, działanie i modlitwa przynoszą zwycięstwo. 13 wiersz. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Każdy z nas jest potrzebny, bracia i siostry, w modlitwie. Jeden z nauczycieli Bożego Słowa w Ameryce, Jack Hayford, mówiąc o modlitwie, powiedział: ty i ja możemy zdecydować, co będzie działo się na ziemi. Ty i ja możemy zdecydować, co będzie działo się na ziemi. Oczywiście mówił tu o modlitwie. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za tworzenie historii, wydarzeń i faktów. Wszyscy razem, bracia i siostry, współdecydujemy o tym, w jakiej mierze i w jakim stopniu Boża wola i Boże Królestwo będzie realizowało się w życiu naszych rodzin, w życiu naszej społeczności, tego miasta i tego kraju. Od Ciebie i ode mnie to zależy. I chciałbym na zakończenie, rozpoczynałem od Ewangelii Mateusza, mówiąc: dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Z tej samej Ewangelii, końcówki tej Ewangelii, rzucić nam wyzwanie, każdemu z nas. Inne wydarzenie z życia Jezusa, 26 rozdział. Pan Jezus wie, że za chwilę zostanie zdradzony, dlatego bierze uczniów i idzie się modlić. Odchodzi kawałek od nich, wraca, śpią. Drugi raz śpią. Trzeci raz już nawet ich nie budzi. Gdy wrócił do nich, zadał im jedno pytanie. Czy nie mogliście czuwać jednej godziny? I dzisiaj chciałbym rzucić nam to wyzwanie. Czy, bracie, siostro, wiedząc, że jesteś współtwórcą, bo współdziałamy z Bogiem i tworzymy historię, wydarzenia, fakty, tworzymy rzeczywistość duchową, czy jesteś gotowy poświęcić jedną godzinę na modlitwę? Czy jesteś gotowy? Czy mógłbyś czuwać jedną godzinę? Być może jedna książka mniej do przeczytania. Być może jeden serial mniej do oglądnięcia. Być może godzinę mniej w internecie. Być może mniej jeden film. Nie wiem, co robisz, jak wykorzystujesz swój czas. Ale chciałbym rzucić tam wyzwanie. Czy nie mógłbyś czuwać jednej godziny, współtworzyć historii, rzeczywistości, wydarzeń, aby Boże Królestwo się manifestowało? Na co dzień mówię. I drugie wyzwanie dla nas jako społeczności. Czy nie mógłbyś czuwać jednej godziny w środę o godzinie 18:30, gdy się spotykamy tu na modlitwie? Jedną godzinę w tygodniu, czy mógłbyś poświęcić na wstawiennictwo? Może znowu jeden film mniej, może jedna książka mniej, jedna gazeta mniej. Nie wiem, jak spędzasz swoje życie i na co. Rzucam nam wyzwanie, czy moglibyśmy poświęcić jedną godzinę w tygodniu, aby razem jednomyślnie wołać do Pana o Kościół, o niewierzących, o Bożą wolę. Są ludzie, którzy się o to modlą i co tydzień przychodzi tu około 20 osób, a jest nas 200 osób. Rzucam nam wyzwanie. Słyszałem niektórych, którzy mówili, jak skończę pracę, jak już nie będę pracował, będę na emeryturze, jak to lub to, wtedy będę chodził. Ci ludzie, ci bracia, te siostry są już na emeryturach, mają czas. Nie ma ich tutaj. Wglądnijmy w nasze serca i odpowiedzmy na to wyzwanie. Czy nie mógłbyś czuwać jednej godziny jako Kościół razem? Czy nie mógłbyś? Powstańmy do modlitwy. Chciałbym, byśmy mogli przyjść do Pana i prosić Go o to, abyśmy rozumieli, czym jest modlitwa, modlitwa społeczności. Że to wskutek naszej modlitwy tworzy się historia, wydarzenia, fakty, tworzy się rzeczywistość. Bo modlitwą naszą powinno być: przyjdź Twoje Królestwo i bądź Twoja wola. To uzyskujemy dzięki modlitwie. I chciałbym, abyśmy mogli się modlić, wejrzeć w swoje serca i powiedzieć: Panie, to jest dla mnie wyzwanie. Nigdy może godziny czasu się nie modliłem, ale chciałbym modlić się w swojej komorze, wstawiać się za Kościołem, za przywódcami, ogłaszać Twoją chwałę, wstawiać się za niezbawionymi, za moją niezbawioną rodzinę, prosić Ciebie o to, w jaki sposób mógłbym ich pozyskać, abyś mi poradził i pomógł. Ale także raz w tygodniu: Panie, chcę przyjść na to miejsce, aby się modlić razem z innymi braćmi i siostrami, bo rozumiem, czym jest społeczna modlitwa. Pierwszy Kościół tak się modlił. Oni trwali w modlitwie. Często słyszę Was, bracia i siostry, Wasz głos. Chcielibyśmy być Kościołem Dziejów Apostolskich. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nic. Po prostu zacznijmy stosować te same zasady. Nic nie stoi na przeszkodzie. Pan Bóg się nie zmienił. On się nie ograniczył. To my, ludzie, zmieniliśmy się może. Czy nasze nastawienie się zmieniło? Chciałbym, byśmy się modlili, aby każdy z nas modlił się o siebie i mógł przed Panem powiedzieć: Panie, chciałbym tyle i tyle czasu przeznaczyć na codzienną modlitwę, na codzienne szukanie Ciebie w komorze. I także chciałbym, jeśli mogę, jeśli praca mi nie przeszkadza i inne obowiązki, którym jesteśmy poddani, modlić się, być Kościołem modlitwy, budować ten Kościół w modlitwie. I chcę tu także być. Ojcze, w imieniu Jezusa pragniemy przyjść przed Twoje oblicze. Dziękować Tobie za to, Panie, że jesteś Bogiem, który działa, że jesteś Bogiem, który słyszy, że jesteś Bogiem, który odpowiada. Panie, i powołałeś nas, swój Kościół, do bytu po to, abyśmy tworzyli tę duchową rzeczywistość. Panie, to od nas zależy, czy ludzie będą się nawracać, czy nie. To od nas zależy, czy ten Kościół będzie prosperował, kwitł, czy nie. To od nas zależy, czy Twoje dary będą się objawiać, czy nie. To od nas i od naszego zaangażowania w modlitwie zależy powodzenie i pomyślność misji, którą Pan Jezus złożył za każdego z nas. Tego, Panie, dzisiaj chciałbym, aby każdy z nas mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie mogliście czuwać jednej godziny. Panie, chcemy dzisiaj jako zapytanie od Ciebie rozważyć to w naszych sercach. Abyśmy, Panie, modlili się, abyśmy, wiedząc, że modlitwa jest tajemnicą sukcesu pierwszego Kościoła, abyśmy modlili się w naszych domach, w komorach, ale także abyśmy byli tutaj w społeczności jako Kościół modlitwy, aby się wstawiać, aby ogłaszać Twoją chwałę, aby oczekiwać na Twój powiew i Twoje działanie, aby modlić się za świętymi, aby modlić się za przywódcami, pracownikami Twojego Kościoła i aby modlić się za niezbawionymi, aby Ewangelia docierała do ich serc. Panie, na przykładzie Jozłego, Mojżesza, Arona i Chura zauważamy, że wszyscy jesteśmy potrzebni, aby się wstawiać i modlić i aby działać i walczyć, być na pierwszej linii frontu. Duchu Święty, proszę Cię, abyś tę prawdę w naszych sercach ożywiał. Duchu Święty, proszę Cię, abyś tę prawdę w moim sercu ożywiał. Dziękuję Ci za lekcje, które pokazujesz mi odnośnie modlitwy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że chcesz, abyśmy byli mężami i kobietami modlitwy. Że chcesz, abyśmy codziennie spędzali czas z Tobą, słuchali Twojego głosu, uczyli się, nabywali umiejętności słyszenia Ciebie i Twojego głosu. Ale także, Panie, abyśmy trwali w modlitwie jako Kościół. Abyśmy razem spotykali się i wołali jednomyślnie do Ciebie, oczekując cudów, oczekując tego, aby Słowo Twoje było zwiastowane, aby Twoja chwała się mogła objawić. Panie, pozwól nam w taki sposób podejmować decyzje. Ty rzucasz nam dzisiaj wyzwanie, czy nie moglibyście czuwać jednej godziny. Pomóż nam, Panie, ją zrealizować w naszym codziennym życiu, w naszym zabieganym życiu. Pozwól nam mądrze szafować czasem. Pozwól nam, Panie, oddzielać to, co dobre, od tego, co najlepsze. Panie, naucz nas tego. Naucz nas, Duchu Święty. Naucz nas prawdziwej modlitwy, rozmowy z Tobą, Duchu Święty. Tak jak uczniowie przyszli do Jezusa, powiedzieli, naucz nas, Panie, modlić się. Naucz nas efektywnie spędzać czas w Twojej obecności, Panie, w komorze i tu, gdy jesteśmy razem. Naucz nas, Duchu Święty. Bo Ty przyszedłeś po to, aby nas pouczać, aby wprowadzać nas we wszelką prawdę. Naucz nas, Panie. Naucz nas, Panie, jak się modlić, aby w efektywny sposób widzieć, jak odpowiadasz i tworzyć rzeczywistość duchową. Bo to od nas zależy, Panie. My jesteśmy współpracownikami Twoimi, współudziałowcami Twojego Królestwa, współdecydującymi o tym, co się dzieje w naszych rodzinach, w naszym zborze, w Kościele i w tym mieście. W imieniu Jezusa, Panie. Halleluja.
Królestwo Twe.